Drodzy Państwo, dziś o liturgii, o tradycji liturgicznej, o powszechności Kościoła, kulturze. No ale z pewnością chcemy sobie też zadać pytanie, czy my, czy ja w moim życiu przeznaczam dostatecznie dużo czasu na modlitwę, przede wszystkim nad tym, jakie miejsce zajmuje modlitwa liturgiczna w mojej relacji z Bogiem, zwłaszcza msza święta jako uczestnictwo we wspólnej modlitwie ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Życie modlitwy polega na byciu stale w obecności Boga, świadomości tego faktu na życiu w relacji z Bogiem, tak jak przeżywa się zwyczajne relacje naszego życia z krewnymi, prawdziwymi przyjaciółmi. Relacje z Bogiem, ta relacja rzuca wręcz światło na nasze wszystkie pozostałe relacje. Ta komunia życia z trójjedynym Bogiem jest możliwa, gdyż poprzez chrzest zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa. Rozpoczęliśmy być z Nim jedno. I od pierwszej wspólnoty jerozolimskiej aż do paruzji kościoły, bo wierne wieży apostolskiej we wszystkich miejscach celebrują to samo misterium paschalne. Celebrowane w liturgii misterium jest jedno, ale formy jego celebrowania są, możemy tak powiedzieć, zróżnicowane. To bogactwo misterium Chrystusa jest tak niezgłębione, że żadna tradycja liturgiczna nie może wyczerpać jego wymowy. Historia powstania, rozwoju różnych obrządków świadczy o takiej zdumiewającej komplementarności. Gdy kościoły przeżywały swoje tradycje liturgiczne w komunii wiary, sakramentów, wzbogacały się wzajemnie i wzrastały w wierności wobec tradycji i wspólnego posłania całego Kościoła. Różne tradycje liturgiczne narodziły się ze względu na samo posłanie Kościoła. Kościoły tego samego obszaru geograficznego, kulturowego zaczęły celebrować misterium Chrystusa. I oczywiście tu stosując szczególne formy wyrazu, typowe dla danej kultury w tradycji depozytu wiary, w symbolice liturgicznej, w organizowaniu wspólnoty braterskiej, w takim też teologicznym rozumieniu misteriów i w różnych formach świętości. W taki sposób Chrystus, światło i zbawienie wszystkich narodów w życiu liturgicznym Kościoła ukazuje się ludowi, kulturze, do których ten Kościół został posłany i w których się zakorzenił. Kościół jest powszechny, może zintegrować w swojej jedności wszystkie prawdziwe bogactwa kultury, dokonując też ich oczyszczenia. Pamiętam kiedyś słowa księdza arcybiskupa Michalika, który mówił o Kościele, o kulturze ludzkiej właśnie w tym wymiarze Kościoła. Więc też mówiąc o niej, mamy na myśli formę ludzkiej działalności, takiej realizacji bytowania człowieka. Jednym z najważniejszych dokumentów ostatniego soboru, Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et Spes, poświęca się wiele uwagi zasadom dotyczącym rozwoju kultury. Znajdujemy tam zarówno tezy dotyczące ogólnej chrześcijańskiej teorii kultury, ale też i ciekawą charakterystykę jej współczesnego rozwoju, a zwłaszcza sformułowania dotyczące relacji między ogólną kulturą humanistyczną a kulturą religijną, w szczególności chrześcijańską. Jest też mowa o prawach do rozwoju kultury narodowej, regionalnej, oraz konieczności otwarcia na dobra kulturowe i wymiany jako warunek właściwego rozwoju. Bo Kościół, jak mówi ten dokument, jest przekonany, że istnieje ścisły związek między rozwojem kultury ogólnej i kultury religijnej. Kultura jest w człowieku bardziej pierwotna. Religia, bo nasza świadomość musi dojrzewać. przechodząc przez warstwę kultury indywidualnej czy wspólnotowej, w rodzinie czy grupie. Wysoka kultura wspiera religię. Brak kultury duchowej może nie dopuścić do zaistnienia czy nawet rozwoju religii. Dążeniom do sukcesu, postępu może nieraz materialnego, jakimś dążeniom do czerpania ze zdobyczy sąsiednich narodów nie przeszkadza fakt, że ci sami ludzie zachowują wrażliwość na transcendencję, czyli ukierunkowanie świata na Boga, dzięki czemu wiara religijna mocniej motywuje zaangażowanie w rzeczywistość ziemską. I tu religia i kultura istnieją w człowieku obok siebie. Nie utożsamiają się ze sobą, ani się nie wykluczają. Kultura sama w sobie nie jest ani religijna, ani antyreligijna. Jako taka powinna być też wtedy autonomiczna, wolna. Kościół pragnie też mieć dostęp do kultury, sztuki narodu, w którym żyje, ubogacając je ewangelicznymi wartościami duchowymi. Też tu chociażby należy zwrócić uwagę na twórczą, formacyjną wartość kultury ludowej, jako że często przechowuje ona doświadczenia wieków i mądrości pokoleń. To też ten jeden z elementów, który właśnie nie ma być jakoś tak w spak albo na odwrót, czy można powiedzieć wręcz przeciw, ale widzimy tą potrzebę też i rozumienia kultury, wspierania jej i właściwego przeżywania, również w odniesieniu do celebrowania liturgii. W Kościele są obecnie używane następujące tradycje liturgiczne, czyli obrządki, obrządek łaciński, tu głównie rzymski, lecz także obrządki pewnych kościołów lokalnych, jak obrządek ambrozjański, czy też obrządki pewnych zakonów, bizantyjski, aleksandryjski czy koptyjski, syryjski, ormiański, maronicki, chalcedoński. Trzymając się wiernie tradycji, Sobór Święty oświadcza, że Matka Kościół uważa zarówno w prawach i godności wszystkie prawnie uznane obrządki, chce je na przyszłość zachować i zapewnić im wszechstronny rozwój. Czyli to jest to, co ważne, co istotne, na co chcemy wziąć i też zwrócić sobie uwagę. Mówimy o tym, że modlitwa liturgiczna ukazuje też naszą relację, czy moją relację do Boga i relację do wspólnoty Kościoła, do drugiego człowieka. Tak więc modlitwa polega na tym byciu stale w obecności i świadomości tego faktu, że na życiu w relacji z Bogiem, tak jak przeżywa się zwyczajnie relacje życia z bliskimi, tutaj rzuca światło na wszystkie te relacje. To prawda, tylko w Chrystusie możemy jak dzieci rozmawiać z Bogiem Ojcem. Inaczej nie jest to możliwe. Lecz w komunii z Chrystusem możemy powiedzieć, tak jak On mówił, Abba. W komunii z Chrystusem możemy poznać Boga jako prawdziwego Ojca. Z tego względu modlitwa chrześcijańska polega na spoglądaniu w nieustannie nowy sposób na Chrystusa, na rozmowie z Nim, przebywaniu z Nim w ciszy, słuchaniu Go, działaniu i cierpieniu z Nim. Chrześcijanin odkrywa swoją prawdziwą tożsamość w Chrystusie, pierwotnym wobec każdego stworzenia. Utożsamiając się z Nim, będąc z Nim jedno, odkrywamy moją osobistą tożsamość, prawdziwego dziecka, które spogląda na Boga jako na Ojca pełnego miłości. I Chrystus, czy nie zapominajmy, że Chrystusa też odkrywamy, poznajemy jako żywą osobę w Kościele. Jest On Jego ciałem. Cielesność tę można pojąć wychodząc od chociażby biblijnych słów odnoszących się do mężczyzny i kobiety. Dwoje stają się jednym ciałem. I ten nierozerwalny związek między Chrystusem a Kościołem przez jednoczącą moc miłości nie znosi ty, nie znosi ja, lecz wynosi ku ich najgłębszej jedności. I odnalezienie swojej tożsamości w Chrystusie oznacza osiągnięcie komunii z Nim, która mnie nie przekreśla, lecz podnosi do najwznioślejszej, powiemy, godności Syna Bożego w Chrystusie. Jak pisał papież Benedykt w encyklice Deus Caritas Est, historia miłości między Bogiem a człowiekiem polega właśnie na fakcie, że ta wspólnota woli wzrasta w jedności myśli, uczuć i w ten sposób nasza wola i wola Boga stają się coraz bardziej zbieżne. Modlenie się oznacza wznoszenie się do poziomu Boga poprzez niezbędne stopniowe przekształcanie naszego istnienia. W ten sposób, uczestnicząc w liturgii, popatrzmy, przyswajamy język Matki Kościoła, uczymy się nim i przez niego też mówić. Dzieje się to oczywiście stopniowo. Coraz bardziej zanurzamy się w słowa Kościoła z moją osobistą modlitwą, moim życiem, też i chociażby tym wymiarem naszego cierpienia, radością, z moją myślą, tym, co dzieje się. To tak jak w przykazaniu miłości Boga i bliźniego, tak z całego serca, z całej myśli, ze wszystkich sił, ze wszystkimi pokładami pragnę kochać Boga i w ten sposób też realizować moją miłość do Niego. Jest to droga, która przekształca nas. Spoglądając na wzór, jakiego nauczył nas Pan Jezus, modlitwę Ojcze Nasz, widzimy, że pierwsze słowo to Ojcze, zaś drugie to Nasz. Odpowiedź jest więc jasna. Ucząc się modlitwy, wzmacniam moją modlitwę, zwracając się do Boga jako Ojca, modląc się z innymi, z Kościołem, przyjmując dar Jego słów, które stopniowo stają się mi znajome, bogate w znaczenie. I ten dialog, który Bóg nawiązuje z każdym z nas, a my z Nim, w modlitwie zawsze zawiera jakieś z kimś, prawda, z drugim człowiekiem. Nie możemy modlić się do Boga w sposób taki indywidualistyczny. I w modlitwie liturgicznej, bo o niej też od kilku kateches mówimy, zwłaszcza w Eucharystii i ukształtowani przez tę liturgię, w każdej modlitwie mówimy jedynie jako poszczególne osoby, pomimo że wkraczamy w my modlącego się Kościoła. I musimy przekształcić owo ja, wkraczając w owo my. W liturgii Nowego Przymierza, czytamy w katechizmie, każda czynność liturgiczna, szczególnie celebracja Eucharystii, sakramentów, jest spotkaniem Chrystusa i Kościoła. Tak więc celebruje cała wspólnota, ciało Chrystusa zjednoczone ze swą głową. Tak więc liturgia nie jest jakimś rodzajem automanifestacji wspólnoty, lecz przeciwnie, wyjściem ze zwykłego bycia sobą, zamknięcia w samym sobie i przyjściem na wielką ucztę, wejściem do wielkiej, żywej wspólnoty, w której karmi nas sam Bóg. I liturgia implikuje powszechność i ten powszechny charakter musi ciągle na nowo wkraczać do świadomości wszystkich. Liturgia chrześcijańska jest kultem powszechnej świątyni, jaką jest zmartwychwstały Chrystus, którego ramiona są wyciągnięte na krzyżu, aby wszystkich przyciągnąć w ucisku, w takim uścisku odwiecznej miłości Boga. Jest to kult otwartego nieba. Nigdy nie jest on jedynie wydarzeniem odizolowanej wspólnoty w jej umiejscowieniu, w czasie i przestrzeni. Ważne jest, aby każdy chrześcijanin czuł się i był naprawdę wszczepiony w owo powszechne my. Gdy myślimy o tym pięknym obrazie winnego grona, krzewu, to dostrzegamy i to my, i to moje ja. Więc wszczepienie w owo powszechne my stanowiące podstawę, schronienie dla ja w ciele Chrystusa, którym jest Kościół Święty. Musimy też w tym wszystkim uwzględnić, przyjąć przede wszystkim logikę samego Boga. On stał się bliskim, obecnym, wkraczając w dzieje, w ludzką naturę, stając się jednym z nas. Obecność ta trwa w Kościele i to jego ciało, Kościół to jego ciało. Nieraz tak Chrystus tak, Kościół nie, takie można by powiedzieć wybrzydzanie się albo takie odcinanie. No, co z zrozumieniem sensu tego wszystkiego, co dziś, czy co zawsze Kościół poddawał. Tak więc liturgia nie jest wspomnieniem minionych wydarzeń, ale jest żywą obecnością tajemnicy paschalnej Chrystusa, która przekracza, a zarazem jednoczy czasy i przestrzenie. Jeśli w celebracji nie ujawnia się centralne miejsce Chrystusa, nie mamy liturgii chrześcijańskiej, całkowicie zależnej od Pana, wspieranej Jego twórczą obecnością. Bóg działa przez Chrystusa, a my możemy jedynie działać za Jego pośrednictwem i w Nim. Każdego dnia powinno w nas wzrastać przekonanie, że liturgia nie jest naszym czynieniem, ale działaniem Boga w nas i z nami. Liturgia czy liturgii nie sprawuje jednostka, kapłan czy wierny, ani też jakaś grupa, lecz jest ona przede wszystkim działaniem Boga za pośrednictwem Kościoła, który ma swoją własną historię, ma swoją bogatą tradycję, też powiemy swoją kreatywność. Ta uniwersalność i fundamentalna otwartość, jak mówił papież Benedykt, właściwa całej liturgii, jest jednym z powodów, dla których nie może ona być tworzona czy modyfikowana przez poszczególną wspólnotę czy też ekspertów, ale musi być wierna formom Kościoła powszechnego. Także w liturgii najmniejszej wspólnoty jest zawsze obecny cały Kościół. Dlatego we wspólnocie liturgicznej nie ma obcych. W każdej celebracji liturgicznej współuczestniczy cały Kościół. Powiemy niebo i ziemia, Bóg i ludzie. Liturgia chrześcijańska, nawet jeśli jest sprawowana w konkretnym miejscu, przestrzeni, wyrażając tak określonej wspólnoty, jest ze swojej natury katolicka. Pochodzi ze wszystkiego i prowadzi do wszystkiego. W jedności z papieżem, biskupami, z wierzącymi wszystkich czasów, wszystkich miejsc. Im bardziej celebracja jest ożywiana świadomością tego faktu, tym owocniej realizuje się w niej autentyczny sens liturgii. Kościół staje się widzialny na różne sposoby. W działalności charytatywnej, w działalności misyjnej, w takim apostolacie osobistym, tym moim dawaniem świadectwa, że jestem człowiekiem wierzącym tu i teraz, który każdy chrześcijanin powinien realizować w swoim środowisku. Jednakże miejsce, w którym doświadcza się owej widzialności jako Kościół, w pełni jest liturgia. Jest ona aktem, w którym wierzymy, że Bóg wkracza w naszą rzeczywistość i możemy Go spotkać, możemy Go dotknąć. Jest aktem, w którym wchodzimy w kontakt z Bogiem. Przychodzi On do nas, a my jesteśmy przez Niego oświeceni. I z tego względu, kiedy w refleksji na temat liturgii koncentrujemy naszą uwagę jedynie na tym, jak uczynić ją pociągającą, interesującą, piękną, grozi nam zapomnienie o tym, że jest jakaś istota albo co jest istotne. Liturgia sprawuje się dla Boga, a nie dla nas samych. Jest ona Jego dziełem. On jest podmiotem, a my musimy się na Niego otworzyć, pozwolić, aby prowadził nas On i Jego ciało, którym jest Kościół Święty. Więc prośmy Boga, aby każdego dnia byśmy uczyli się przeżywania świętej liturgii, zwłaszcza tej celebracji eucharystycznej, modlącego się my, czyli Kościoła, który spogląda nie na samego siebie, lecz na Boga. czując się częścią Kościoła żyjącego wszystkich miejsc, wszystkich czasów. To, co winniśmy czynić każdego dnia.